Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się ponownie z Traderem 21. Bardzo miło, że udało się spotkać. Mamy piękną scenerię wakacyjną za oknem, także cześć Cezary.
Dzień dobry, cześć Łukasz.
To Cezary, chciałem Cię zapytać odnośnie tego, co dzisiaj mamy na rynkach cen paliw. Co w ogóle o tym sądzisz? Czy takie ceny już z nami zostaną, czy jednak, nie wiem, możemy znowu myśleć o tym, że ceny wrócą do poziomu sprzed, no może nie pandemii, ale sprzed wojny, bo dzisiaj no różnie, była cena już prawie 8 zł, trochę spadają, ale chodzi ogólnie o to, czy ten trend będzie dalej wzrostowy, czy się zatrzyma?
Znaczy w długim terminie uważam, że musimy się przyzwyczaić do wyższych cen paliw i niespecjalnie możemy coś z tym zrobić. Zobacz, dzisiejsze ceny paliw wynikają z kilku rzeczy. Cena na ropę na rynkach światowych dopiero wróciła do poziomów lat 2011-2014. W tamtym czasie tak sobie oscylowała między 100 a 120 dolarów za baryłkę. Tyle, że w tamtym czasie mieliśmy taniego dolara. Kosztował, powiedzmy, okolice 3 zł. Dzisiaj zbliża się prawie do 5. I to jest właśnie efekt. Kumulacja powrotu dopiero ceny na rynkach światowych ropy do, nazwałbym to tak, średnich poziomów i w dużym stopniu drogiego dolara. Natomiast ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, że połowa ceny paliwa to nie są jakieś horrendalne marże chciwych koncernów tych petrochemicznych, tylko to są podatki. To jest VAT, akcyza i różnego rodzaju inne dopłaty. Więc jeżeli ktoś tankuje samochód za 300 zł, to powinien być świadomy z tego, że 150 zł z tego to jest rzeczywisty koszt paliwa, marży handlowców i tak dalej, a reszta to są po prostu złodziejskie podatki. Co do ceny. Moim zdaniem cena spadnie nieznacznie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Uważam, że teraz mamy spowolnienie gospodarcze, które już widać, tylko jeszcze, nazwijmy to tak, media się do tego nie przyznają. Ale widać to wszędzie. W Polsce, w Niemczech, czy u naszego największego partnera handlowego, w Stanach Zjednoczonych, ogólnie w Europie. I jeżeli mamy recesję, to za tym zazwyczaj idzie obniżka cen paliw. Po prostu spada niepopyt i to jest coś całkowicie normalnego. Jeżeli dołożymy do tego jakiś kryzys finansowy, o którym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, to cena ropy myślę, że na chwilę może spaść w okolicy, powiedzmy, 60 dolarów na baryłkę. Jednocześnie wtedy też dolar się umocni. Nie wiem, czy jeszcze bardziej niż dzisiaj w stosunku do złotówki, bo dzisiaj mamy rekordowo drogiego dolara w stosunku do złotówki, ale w krótkim terminie, czyli te powiedzmy 3-4 miesiące, myślę, że cena się trochę obniży. Natomiast długoterminowo my na pewno musimy się przyzwyczaić do wysokich cen paliw.
Zary, a powiedz mi, właśnie wspomniałeś o tych podatkach, które też dobijają ceny paliw i w ogóle co ty sądzisz o podatkach majątkowych? Wiadomo, że no rząd trochę szuka pieniędzy i czy myślisz, że idą czasy, gdzie czekają nas nowe podatki?
Jestem pewny co do tego, że idą nowe podatki, dlatego że w socjalizmie w pewnym momencie kończy się kasa. Kasa już dawno się skończyła, dlatego uruchomiono dodruk. Skrajnie głupia polityka, trzynastek, czternastek, dopłaty do wszystkiego, do dekoderów, realizowanie jakichś skrajnie głupich centralnych portów gdzieś w okolicy Radomia, zamiast i różne inwestycje, które powinny być realizowane przez sektor prywatny, a którymi zajmuje się państwo, bo można z nich kupę kasy wyciągnąć bokiem, sprawiają, że to państwo wcześniej czy później zbankrutuje. Żeby odłożyć bankructwo w czasie, należy ściągnąć jak najwięcej podatków z tych, którzy jeszcze mają. Do niedawna chyba były podatki majątkowe tylko w dwóch krajach. W Szwajcarii, tam bardzo dawno zakorzeniony, bardzo niski podatek, 0,4-0,5% od majątku. I w Hiszpanii, gdzie jest progresywny. Pierwsze 700 tysięcy euro przykładowo jest zwolnione, przynajmniej na Balearach, bo w każdej prowincji jest ta kwota inna. Później płacisz jakiś niski podatek, 0,4, 0,5%, ale jak masz więcej, wartość twojego majątku jest większa niż 5 milionów euro, no to już płacisz ponad 2%, 2,5 chyba od nadwyżki rocznie, więc to jest dużo. Ale niestety tego typu podatki, czy wymyślanie nowych podatków, no to jest specyfika każdego socjalistycznego rządu i to jest coś, co nas czeka. Ja osobiście, może to się nie spodoba ludziom, ale ja akurat jestem zwolennikiem podatku od majątku z bardzo wysoką kwotą, wolną od podatku, ale w miejsce na przykład podatku dochodowego. Dlatego, że podatek dochodowy zniechęca cię do pracy. Jeżeli wiesz, że rząd ci zabiera powiedzmy połowę w różnego rodzaju świadczeniach, a to na ZUS, składka zdrowotna, emerytalna, podatek dochodowy, kolejna jakaś danina solidarnościowa i efektywnie z tych 100 tysięcy, które powiedzmy zarabiasz, nie wiem, rocznie, połowa tylko trafia do ciebie, a reszta jest rozkradzana, to motywacja do pracy po prostu zanika. Natomiast gdyby zlikwidować podatek dochodowy, z którego wpływy stanowią tylko 20% wszystkich wpływów budżetowych, bo większość to jest VAT i akcyza, a na który jednocześnie idzie 80% kontroli, to ja osobiście wolałbym płacić podatek majątkowy niż dochodówkę, który jest dużo prostszy do obliczenia. Po prostu szacujesz wartość swoich nieruchomości, rachunków bankowych, inwestycji, udziału w firmach na bazie bilansu, co też nie jest doskonałe, ale po prostu wiem, jak ja to robię. I obliczenie jest stosunkowo proste, nie martwisz się prowadzeniem księgowości, nie ma jakiegoś możliwości ataku przez urzędników administracji skarbowej, którzy ci, nie wiem, rozwalą firmę, bo stwierdzą, że nie płaciłeś podatku zgodnie z przepisami, które były skrajnie skomplikowane, a powiedzmy po 5 latach cię przeproszą i dostaniesz 10 tysięcy odszkodowania, jak pan Kluska.
No jest to przerażające. A czy to według ciebie władza może kontrolować? Mam na myśli to, że mówi się, że coraz bardziej urzędy będą nas kontrolować. I co ty o tym w ogóle myślisz?
W tym kierunku idziemy. Totalnego państwa totalitarnego, pełnej kontroli przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. I to jest akurat jeden z głównych powodów, dla których podatek dochodowy nigdy nie zniknie. No tak jak powiedziałem, ma marginalne znaczenie, bardzo trudno jest go kontrolować. 3/4 administracji skarbowej kontroluje właśnie PIT, dlatego że to jest narzędzie do realizowania polityki zamordyzmu.
W takim razie, co według ciebie rząd mógłby zrobić, żeby poprawić nasz system podatkowy? Co moglibyśmy zrobić, żeby rzeczywiście ten system, żebyśmy płacili podatki, ale no tak zdrowo, żebyśmy się mogli rozwijać, a nie właśnie, tak jak mówisz, zamordyzm?
Pierwsza rzecz, uciąć absolutną większość socjału, który zniechęca ludzi do pracy, zniechęca ludzi do podejmowania jakichś wyzwań, sprawia, że ludzie nie biorą odpowiedzialności za własne życie, bo przyzwyczajają się do sytuacji, w której rząd coś pomoże. Zabrać politykom możliwość realizacji projektów, które powinny być zostawione dla prywatnego sektora, dlatego że prywatny sektor robi wszystko niemalże efektywniej i taniej, bo zajmują się tym ludzie, którzy są powołani, przedsiębiorcy, którzy dowiedli, że potrafią tworzyć firmy, a nie rządowe miernoty, bo sprawdzili się albo są lojalni. Wystarczy zobaczyć, ile wyszło z jakiegoś tam projektu budowania statków, czy ten port, o którym już wcześniej wspomniałem. To są gigantyczne kwoty topione, więc od tego trzeba byłoby zacząć. Później, idąc tak lekko, przyjąć ustawę taką, którą wprowadził Trump, czy zasadę 3-1. Jeżeli politycy chcą wprowadzić jakiś jeden przepis regulacyjny, muszą wykazać kolejne 3, które idą do likwidacji. U nas to powinno być raczej 5-1, dlatego że w badaniu z 2011 roku w Estonii chyba było albo 7 albo 12, inaczej, w Polsce było 7 albo 12 razy więcej przepisów niż w Estonii, komplikujących życie podatników. I maksymalne uproszczenie. Ja nie widzę powodu, dla którego jeden podatnik, tylko dlatego, że jest bardziej przedsiębiorczy, ma płacić powiedzmy 30 czy 40 nawet realnie procent podatku, a drugi 10 czy 12. Uprośćmy to. Jeżeli ludzie mają do zapłaty 10% czy 15% podatku prostego, to im się nie opłaca kombinować, bo wiedzą, że tak czy tak 80 czy 90% zostanie w ich kieszeniach. W ogóle poszedłbym dalej, zastąpiłbym podatek dochodowy podatkiem przychodowym, dlatego że w Polsce podatki płacą mali i średni przedsiębiorcy, ci, którzy jednocześnie są gnębieni przez administrację skarbową, a duże korporacje nie płacą go w ogóle, bo wywalają dochód do centrali w Irlandii czy w innych krajach, gdzie ten podatek jest mniejszy. Co gorsza, tego typu organizacje największych korporacji piszą prawo podatkowe, jak na przykład polski wał, bo tak to trzeba nazwać, który miał 700 czy 800 stron, a który został tak skomplikowany, żeby tylko największe korporacje się w nim połapały. I tego typu zmiany podatkowe powinny być maksymalnie proste, a nie 700 stron. Ustawa Wilczka była pisana na kolanie i sprawiła, że Polska przeżyła no, gigantyczny boom gospodarczy. Po pierwsze, inaczej, to był jeden z wielu elementów, ale proste zasady, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Minimum biurokracji, minimum regulacji i wtedy przedsiębiorstwa się rozwijają. Czemu na przykład małe kraje się tak dobrze rozwijają? Hongkong, Singapur, Tajwan, Andora, Liechtenstein, Monako. Dlatego, że tam ludzie są blisko rządu i nie pozwolą na wprowadzenie skomplikowanej biurokracji, której mali przedsiębiorcy bądź tym samym społeczeństwo są ofiarami. Jedyni beneficjenci skomplikowanej biurokracji to są urzędnicy, którzy znajdują pracę, miernoty, które trzeba zatrudnić do kontrolowania, czy bzdurne prawo jest przestrzegane, oraz międzynarodowe korporacje, których stać na zatrudnienie 2, 3, 5 prawników, którzy albo ominą przepisy, albo poradzą sobie w bitwie z urzędami. Albo po prostu wykonają telefon do odpowiedniego ministra, słuchaj, jest tutaj takie podstępowanie, weź mu ukręć łeb. A w zamian za to twój kuzyn u nas będzie doradcą i dostanie, powiedzmy, przez kolejny rok 150 tysięcy miesięcznie za usługi konsultingowe. No tak się to załatwia.
A powiedz mi w takim razie, z drugiej strony mówi się właśnie o Nowym Ładzie i słyszymy o tym, że politycy dostają nagrody za wprowadzenie Nowego Ładu. No co ty w ogóle myślisz o tym? No bo ludzie rzeczywiście widać, że są wkurzeni na to, szczególnie przedsiębiorcy.
Poza drobnymi wyjątkami, jak na przykład Rafał Piech, którego oceniam bardzo wysoko, prezydent Siemianowic Śląskich, jedyny prezydent, który się sprzeciwił lockdownowi, którego wiedza jest ogromna odnośnie tego całego wału, który zorganizowano nam wkoło COVID-u. Większość polityków powinna być, gdyby większość polityków miała być wynagradzana na bazie ich zasług, to w Polsce powinni przywrócić karę śmierci. Myślę, że może 1-2% polityków to są rzeczywiście specjaliści, którzy mają dużą wiedzę, ogromne zasady moralne, którzy chcą rzeczywiście coś robić dla ludzi. I są jednocześnie na tyle inteligentni, żeby budować własny majątek inteligencją, a nie iść do polityki po to, żeby się dorobić. Natomiast 98% polityków, no to wiesz sam, jacy są.
No i mam też takie pytanie, bo też odnośnie takiego przeciętnego Kowalskiego. Dlaczego myślisz, że dzisiaj właśnie jest taka moda na byle jakość? Nie chce się nam właśnie pracować?
Ludzi ze starszego pokolenia. Niestety socjal trochę rozleniwił. Czy to stoi, czy się leży, wszystko się należy. Państwowe to można sobie wziąć. I niestety w sporej części społeczeństwa to są naleciałości, które po prostu zostały i z którymi nic się nie zmieni. Natomiast różnego rodzaju zasiłki sprawiły, że części osób się po prostu nie chce pracować i to się niespecjalnie zmieni. Przecież w momencie, kiedy wprowadzono politykę 500+, wiele kobiet zrezygnowało z pracy, bo jeżeli ma 2, 3 dzieci, no to na jedno dostanie trochę, na drugie jeszcze. I w pewnym momencie okazuje się, że nie chce się pracować. Niestety Hiszpania jest bardzo dobrym przykładem, jak socjal rozleniwia, bo tutaj wiele osób pracuje w sezonie, a później ma różnego rodzaju zasiłki, pomoce. I ja znam mnóstwo osób, które pracują 2, jakim się nie chce, jakim się trochę chce, to 4 miesiące w roku, a później powiedzmy niektórzy 6. i oni dostają różnego rodzaju pomoc, zasiłki. Gdyby ci ludzie nie mieli żadnej pomocy, albo ona byłaby bardzo ograniczona, na przykład tylko i wyłącznie dla matek z dziećmi, to okazałoby się, że nieroby w pełni sprawy zdrowe w wieku 30 lat albo zaczną przymierać głodem, albo wylądują na ulicy, albo wreszcie się wezmą za robotę. I nagle się okaże, że się da.
A co myślisz o czterodniowym tygodniu pracy? Co w ogóle, jak podchodzisz do tego pomysłu?
Pomysł wyborczy. Tylko i wyłącznie jest to zabieg marketingowy. Tusk, widząc relatywnie wysokie notowania Kaczyńskiego, próbuje wymyślać coś, co jeszcze większym socjałem przyciągnie ludzi. Nie mówię, że to jest zły pomysł, ale jest to ogólnie, ale jest to zły pomysł w przypadku polskiej gospodarki, która jest niewydolna. Jeżeli ludzie nagle w Polsce będą pracować 4 dni w tygodniu, to najprawdopodobniej spadnie bardzo konkurencyjność polskich produktów, czy one będą po prostu droższe i bardziej będzie się opłacało importować produkty z innych krajów, niż kupować polskie. Generalnie w wysoko wydajnych firmach ja nie widzę tego problemu, ale uważam, że tego typu rozwiązania powinny zostać w kwestii pracownik-pracodawca. Ja już dawno wprowadziłem u mnie 7-godzinny dzień pracy, w zasadzie od początku, bo wolę mieć ludzi wypoczętych, sprawnych intelektualnie, a nie zarażniętych, bo nie da się efektywnie pracować przez 8 godzin, chyba że jesteś, nie wiem, na jakiejś taśmie montażowej. Ale jeżeli potrzebujesz ludzi, którzy są w pełni sprawni intelektualnie, no to 7 godzin, no to jest okej. Nawet się przez chwilę zastanawiałem nad zmniejszeniem tego, ale mieliśmy po prostu dużo pracy. Ale u mnie można to zrobić, bo ja widzę w tym korzyści i dla mnie i przykładowo też równolegle dla pracowników. Ale kiedy trzeba dłużej pracować, to pracujemy. Ale regulowanie tego na poziomie rządowym nie widzę, czy ma sens.
Ludzie mówią właśnie, jak ktoś ma produkcję i jak przecież obniży produkcję, wiesz, jakichś fizycznych prac na 4 dni, a na przykład Chiny pracują 6 dni, no to jak ma być konkurencyjny, jak ma w ogóle nadrobić, nie? Więc to też pewnie dokładnie. W pewnych takich intelektualnych obszarach.
Będzie ktoś musiał po prostu, jeżeli koszty będzie miał te same, to będzie musiał podnieść ceny produktu o 25%. I to jest kolejny przykład, kiedy ingerencja polityków w gospodarkę doprowadza do wzrostu cen.
A z drugiej strony też mówi się o dochodzie podstawowym, który mają testować i tak dalej. Co w ogóle o tym myślisz? Czy to nie jest tak, że to spowoduje, że jeszcze bardziej będziemy rozpieszczeni? Po prostu no, nie będzie się nam chciało pracować.
Dochód bezwarunkowy, bo tak to się niby nazywa, dochód podstawowy ma być oficjalnie rozwiązaniem na postępującą automatyzację. Pieniądze na dochód podstawowy mają pochodzić od firm dużych, które idą bardziej w kierunku automatyzacji, a które, jak wiesz, w Polsce nie płacą podatków. Więc nie wiem, skąd mają wziąć pieniądze na to. Jeżeli zostanie wprowadzony bezwarunkowy dochód, to jeszcze większa część społeczeństwa zostanie zniechęcona do tego. Ale w Polsce wiele osób stwierdzi, fajnie, rząd tam będzie rozdawał pieniądze. Ale nie zdają sobie sprawy, że w pierwszym roku to będą jeszcze jakieś pieniądze, ale później będzie trzeba wydrukować ich tyle, że ten dochód podstawowy za 10 lat wystarczy może na jeden dobry obiad, ale jednocześnie zniszczy gospodarkę. Szwajcarzy jakiś czas temu, bardzo mądry naród, głosowali za bezwarunkowym dochodem, inaczej, opowiedzieli się przeciwko. Ktoś go poddał w referendum i to jest jedyne dobre rozwiązanie. Ja wolę małą ilość regulacji, bo wtedy gospodarka się szybko rozwija. I jeżeli mamy niskie podatki, mamy możliwość kumulowania majątku, to nagle się okaże, że jest wiele osób w wieku 30, 40, 45 lat, którzy mogą szybko przejść na emeryturę. Bo ciężko i przede wszystkim mądrze pracowali, mają jedną, drugą, trzecią nieruchomość, którą mogą wynajmować i zasłużyli sobie na wczesną emeryturę. Ale to jest nagroda. A nie możesz rozdawać ludziom bezwarunkowego dochodu. Po pierwsze dlatego, że rozleniwisz tych, którzy się jeszcze nie rozleniwili. A po drugie uzależnisz ich w 100% od wymagań rządu. Oni nie zdają sobie sprawy, zwolennicy tego dochodu, że dzisiaj on się nazywa bezwarunkowy, a w krótkim czasie zrobią z tego bat na poddanych. Poszedłeś na protest, albo wspierałeś protestujących, przywożąc im wodę czy żywność, tak jak w Kanadzie miało to miejsce, sorry, ucinamy ci tak zwany bezwarunkowy dochód. Przecież w Kanadzie rząd doprowadził do wyłączenia, do zablokowania kont bankowych ludzi, którzy wspierali protestujących. Więc to jest ogromne narzędzie w rękach dyktatury. Więc mam nadzieję, że ludzie się obudzą zawczasu i tego typu skrajne, głupie rozwiązania po prostu nie przejdą. Jeżeli chcesz odpocząć, pracuj po prostu ciężko, ciśnijcie na jak najmniejsze podatki, zaoszczędźcie te pieniądze i zróbcie sobie przykładowo 3-miesięczne wakacje. To jest rozwiązanie, a nie sprawianie, że po prostu dajemy wszystkim.
Tak, no czasami jest to trudne, jak pracujemy na etacie, wziąć takich, ale jak mamy oszczędności, to i możemy bezpłatny urlop wziąć, bo nas na to stać i rzeczywiście wyjechać.
Jeżeli nie ma dużej biurokracji o to, o czym rozmawiamy, to jeżeli pracodawca ci uniemożliwi coś takiego, to się zwalniasz i po 3 miesiącach przechodzisz do innego pracodawcy. Czemu w krajach, w których mamy rzeczywiście... Zobacz, jeżeli masz mało regulacji i masz dobre otoczenie do rozwoju małych i średnich firm, to masz jednocześnie bardzo małe bezrobocie. Czyli mamy nieustanny niemalże rynek pracownika, a nie pracodawcy. Więc pracownik dogaduje się z pracodawcą odnośnie albo pracowania 4 dni w tygodniu, albo długiego urlopu, dzięki czemu ta relacja buduje się między nimi. Gdyby któryś z moich pracowników, nie wiem, zachorował na coś poważnego i okazałoby się, że potrzebuje zniknąć na 3 miesiące, okej. Okay. Ja wolę, żeby on do mnie wrócił po 3 miesiącach, nie mam szkolić kogoś, kto dojdzie do poziomu takiego pracownika po kolejnych 2 czy 3 latach. Jeżeli ktoś będzie chciał wszystkie, nie wiem, piątki wolne, czy powiedzmy co drugi piątek wolny i pracować 4 dni w tygodniu, czy tam 4,5 wyjdzie, ale nie będzie chciał korzystać z normalnego urlopu, też to jest okej. Okay. Ale to pozostaje w naszej gestii i dogadujemy się, co jest dobre dla niego i co jest akceptowalne z punktu widzenia pracodawcy.
Niestety coraz tak bardziej, że pracodawca właśnie zamiast podnieść nam pensję, to woli nas zwolnić i tak jak mówisz, tracić kupę pieniędzy i czasu na rekrutację i wyszkolenie nowego, co na pewno w rozrachunku rocznym jest dużo kosztowniejsze. Nie?
Ale dzieje się tak dlatego, że mamy teraz już coraz bardziej rynek pracodawcy, a rynek pracodawcy mamy dlatego, że pracodawcy się zbyt wolno rozwijają. Coraz więcej firm się likwiduje w efekcie lockdownu, biurokracji i kontroli, które gnoją małych pracodawców. Gdyby ich było więcej, czyli patrz, więcej małych pracodawców, to by pracodawcy bardziej konkurowali o pracownika. I to nie jest teoria. Tak się dzieje w krajach wysoko rozwiniętych, o niskich podatkach, niskim poziomie biurokracji.
To Cezary, ja bym chciał jeszcze zapytać o odnośnie sytuacji w Polsce i podwyżkach, które, czy są przed nami jeszcze właśnie podwyżki, mam na myśli ceny, mówi się, że wzrośnie znowu prąd, gaz i tak dalej. Czy myślisz, że czekają nas kolejne fale i to takie naprawdę mocne, bo mówi się, że od nowego roku prąd może kosztować nawet i 100-200% więcej. Co w ogóle o tym sądzisz i czy my to w ogóle przetrwamy?
Przetrwamy, bo nie mamy wyboru. Polacy potrafią się szybko adaptować. Prąd jest regulowany, więc nie wiem, jak będzie z prądem, czy on rzeczywiście podrożeje, czy nie, ale tak czy tak, za wysoki prąd płacimy chorą polityką energetyczną Unii Europejskiej, do której Polska się dostosowała. To jest raz. Czekaj, o prąd pytałeś i o co jeszcze?
Gaz. W ogóle
my ciągle kupujemy gaz rosyjski. Właśnie przedwczoraj premier dostał pytanie, czy my ciągle kupujemy? Nie, my kupujemy go na rynku, na giełdzie. Bzdura, no. Kupujemy ciągle gaz rosyjski, tylko kupujemy go drożej, bo go nie kupujemy od Rosji. Trzeba być skrajnym debilem, żeby prowadzić taką politykę. Tutaj atakujemy Rosję, a tutaj przez pośredników kupujemy rosyjski gaz, ale nie bezpośrednio od Rosji. Za co ludzie płacą. Więc nie wiem, co będzie z cenami gazu, skoro rząd prowadzi skrajnie destruktywną politykę. Żeby politycy mogli się obłowić, to ustanawiasz sobie pośrednika, który kupuje rosyjski gaz, ma spółkę zarejestrowaną w innym kraju i miliardy czy dziesiątki miliardów złotych zostają jako jego zysk, bo Polska kupuje gaz od niepolskich pośredników. No, tak, tak to działa, więc idąc taką metodologią można dojść do abstrakcyjnych cen gazu. Natomiast uważam, że w długim terminie ceny i gazu, i ropy po prostu będą rosły.
Mhm. No trochę nawet premier ostatnio powiedział, żebyśmy starali się ocieplać nasze domy na zimę, bo może być ciężka zima, więc to też trochę jest takie niezbyt optymistyczna prognoza.
To jest efekt socjalizmu, znowu. Jak ktoś nie czytał, to uważam, musi koniecznie w takich czasach jak dzisiaj przeczytać Atlas Zbuntowany. Wszystko, co tam się dzieje, to jest dokładnie ścieżka, którą idziemy i będziemy szli, mimo że ta książka była napisana 70 lat temu. Tak ludzie będą marzli tej zimy. Tak. I mogą za to podziękować swoim rządzącym.
Zmieniliśmy trochę lokalizację, bo było po prostu bardzo głośno, więc przejdźmy do pytań. Cezary, chciałem Cię zapytać, jeśli jesteśmy przy tych rządzących, co Ty w ogóle myślisz o zakupie obligacji Skarbu Państwa, do których zachęca teraz premier Morawiecki? Czy to jest dobry biznes?
Jeżeli obligacja o stałym kuponie wypłacają Ci powiedzmy 7%, czy 8% nawet, z których po odciągnięciu podatku Belki zostaje Ci 6% odsetek, a jednocześnie masz 15 czy 16% oficjalną inflację, realna jest jeszcze wyższa, no to jaki to jest biznes? Premier zachęca ludzi do kupowania obligacji, dlatego że 99% osób nie wie, jak funkcjonuje ten rynek, widzą, że będą mieli jakieś tam odsetki. No poza tym, skoro ten ich mądry premier tak inwestuje, to chyba jednak wie, co robi. A tak naprawdę jest w tym jeden konkretny i ukryty cel. Ułatwienie finansowania deficytu, ułatwienie pozyskania środków na finansowanie różnego rodzaju dziwne programy. I o to tu chodzi. Może być jeszcze jeden cel, ale to jest tylko i wyłącznie dla osób, które wiedzą, co robią. Dzisiaj obligacje rządowe, to stałokuponowe, są bardzo tanie, dlatego że one straciły jakieś 30% w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No bo jeżeli rośnie Ci rentowność obligacji, powiedzmy z 2,5% do 7% czy tam 6%, nie wiem na ile dokładnie wynoszą, to mniej więcej cena musi spaść o 30-35%. Więc premier może to robić po to, może je rzeczywiście kupować, po to, żeby je sprzedać w momencie, kiedy rentowność wróci z powrotem do niskich poziomów w wyniku dodruku banku centralnego. Bo jeżeli NBP znowu zacznie drukować na masową skalę, znowu będzie skupować obligacje, tak jak podczas paniki covidowej i chwilę później, to ta rentowność może się bardzo obniżyć. Więc premier może wtedy zainkasować te kilka procent odsetek i to będą drobne, a jednocześnie cena obligacji wzrośnie o te 30, może nawet 40%. Więc całkiem dobrze na tym wyjdzie. Także pytanie, czy rozumie ktoś zależność pomiędzy ceną a rentownością? Czy potrafi odczytać, co zrobią banki centralne? No bo od tego zależne jest to, czy rzeczywiście na tym zarobi, czy będzie kilka procent w plecy. Ja na przykład też mam obligacje skarbowe, ale mam amerykańskie, bo podczas paniki są one aktywem, które najsilniej drożeją. I jednocześnie one w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo kiepsko sobie radziły w wyniku inflacji. Ale poprawi się ta sytuacja, kiedy bank centralny uruchomi dodruk. I to bez znaczenia, czy to jest Fed, czy to jest NBP.
Mhm. A co myślisz w takim razie o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych? Mówimy o polskich bankach, które mają rekordowo niską wycenę, to znaczy na przykład właśnie Millennium Bank, który był po 600, jest teraz koło 200. I co Ty o tym w ogóle myślisz? Czy to jest dobry moment na zakup takich akcji?
Wiesz co, ja staram się nie dotykać w ogóle sektora bankowego, dlatego że docelowo w perspektywie kilku lat konta bankowe w normalnych bankach komercyjnych będą zastąpione jednym kontem w banku centralnym. Dlatego między innymi wprowadza się na całym świecie CBDC, czyli cyfrową walutę banków centralnych. To jest znowu wejście na jeszcze wyższy poziom, jeżeli chodzi o inwigilację, nadzór, taki typowy totalitaryzm. Dzisiaj przykładowo, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i coś się nie podoba urzędowi skarbowemu, wyimaginowane rzeczy, mogą Ci zamknąć konto, zająć się i Cię wykończyć. Masz pewną drogę ucieczki, możesz otworzyć konto w innym banku. Możesz otworzyć jeszcze konto za granicą. Jest to coraz trudniejsze, ale ciągle możliwe. Natomiast w sytuacji, w której jesteś osobą fizyczną i masz tylko i wyłącznie możliwość założenia i trzymania konta w jednym banku centralnym i pójdziesz na protest przeciwko rządzącym, to ci to konto wyłączą. Tak jak wyłączyli na przykład protestującym w Kanadzie ludziom, którzy ich popierali. Zablokowali im po prostu konta. Jeżeli nie masz gotówki, to nie jesteś w stanie zapłacić rachunku za prąd, odetną ci prąd. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, nie możesz za nie zapłacić, wyrzucą cię z niego. Nie możesz kupić dzieciom podstawowych rzeczy. No, tak skrajne uzależnienie od pieniądza bezgotówkowego i sytuacja, w której masz tylko jedno konto i to w banku centralnym, sprawia, że jesteś niewolnikiem systemu. I o to tak naprawdę chodzi. Ale żeby przejść do takiego systemu, trzeba zniszczyć obecny system bankowy. W jaki sposób? No, pierwszą odsłonę już mamy, wysoką inflację. W odsłonie drugiej będzie jeszcze wyższa, spowodowana dodrukiem pewnie po kolejnej fazie paniki. A w fazie trzeciej usłyszymy, jak funkcjonuje nasz system. A to już Henry Ford powiedział 100 lat temu, żeby ludzie wiedzieli, jak funkcjonuje system monetarny, to kolejnego dnia byśmy mieli rewolucję. Czy do rana byśmy mieli rewolucję. Bo rzeczywiście ten system jest chory i 99% społeczeństwa sobie nie zdaje sprawy, jak z powietrza dosłownie banki kreują pieniądze, które nam pożyczają, a my oddajemy pieniądze i rzeczywiste odsetki. W każdym razie, jeżeli ludzie zrozumieją, a mogą zrozumieć, jak działa system, jeżeli ten cały system obwini się za wszystkie problemy, czyli inflację, zniszczenie gospodarki, to ludzie znowu tępi będą się domagać, rząd powinien coś z tym zrobić i rząd przedstawi gotowe rozwiązanie. Jedno konto w banku centralnym. Bank centralny nie będzie już drukował waluty, będzie ograniczona bodaż, CBDC i tak dalej. Mamy super rozwiązania. Zatrudni się kilku pseudoekonomistów z fajnymi tytułami na początku. Profesor taki stwierdzą, że to jest nowy ratunek, nowy system, wymyśliliśmy coś cudownego. No i jak to Kurski mówił, ciemny lud to kupi. Dlatego między innymi nie mam akcji banków, bo uważam, że to jest zamierający sektor.
A jak ty podchodzisz do takiego życia na kredyt, które wielu żyło konsumpcyjnie, żyje konsumpcyjnie, to znaczy auto na kredyt, wielki dom na kredyt i tak dalej. I co według ciebie dzisiaj takie osoby powinny zrobić? Jak w ogóle mogą nauczyć się edukacji finansowej? No bo trochę to jest takie życie konsumpcjonizmu, tak jak mówisz, wcześniej trochę powiedziałeś, że do tego kredytów trochę nas zachęcano, no i wiele osób żyje ponad stan. I co dzisiaj mogłyby takie osoby zrobić w dobie tego, no że idą ciężkie czasy?
Ja nie wiem, czy te osoby mogą coś zrobić, bo to jest mentalność. To jest mentalność. Muszę mieć tu i teraz. Muszę mieć więcej niż sąsiad. Muszę się pokazać, bo jak się pokaże, to wzrośnie moja samoocena, bo mnie sąsiedzi może inaczej będą postrzegać. To wynika oczywiście z bardzo niskiej samooceny, dlatego że większość osób, która ma, nie wiem, super samochody na pokaz, na które sobie zazwyczaj nie może pozwolić, no to jest jakaś metoda dowartościowania siebie. Natomiast ja nie wiem, to wszystko od nas zależy. Uważam, że nigdy nie powinno się kupować rzeczy, na które nas nie stać. Zwłaszcza nie powinno się ich kupować na kredyt. Bo w pewnym momencie przychodzi rozliczenie z rzeczywistością i płacimy za to bardzo wysoką cenę. W każdym kryzysie jest mnóstwo fajnych okazji do przejęcia. Przecież podczas paniki covidowej mieliśmy chyba rekordową ilość ofert właśnie fajnych samochodów, leasingów do przejęcia. Bo ludzie uważają, że jak prowadzą firmę i przez jakiś czas jest dobrze, to zawsze będzie dobrze. Albo no co, mam firmę, no to muszę mieć super samochód. No niestety. To jest mentalność, to jest tak naprawdę mentalność biednych ludzi. Biednych mentalnie.
A poruszyłeś właśnie tych atrakcji zakupowych, które teraz mogą się pojawiać i co, czy jest coś takiego w ogóle ogólnie, na co warto stawiać w kryzysie? Jak jest kryzys, to na przykład możemy, nie wiem, bardziej spojrzeć, powiedzieć przed chwilą właśnie o tych samochodach, które się pokazują okazje, ale czy są w ogóle, można jakoś tak przybliżyć, czy są jakieś takie okazje, które na pewno podczas kryzysu będą atrakcyjne do zakupu?
Każdy kryzys przynosi okazję. Każdy kryzys wymiata z rynku na przykład firmy, które były nieprzygotowane. Więc firmy, które są przygotowane, które mają odpowiednią płynność, które wiedzą, że są gorsze czasy, są w stanie bardzo łatwo zwiększyć udział w rynku. Jeżeli są firmy elastyczne, szybko dopasowujące się, mogą zwiększyć udział jeszcze bardziej. Każdy kryzys poza tym sprawia, że ludzie, którzy nie mają wyboru, stają się bardziej kreatywni. Wymyślają nowe produkty, nowe usługi. Więc po każdym kryzysie mamy do czynienia z jakimś dużym skokiem technologicznym. Mamy na przykład teraz kryzys żywnościowy, który dopiero się zaczyna i rozwiązaniem na to są takie tuby sprawiające, że w domu przy odpowiednim sztucznym oświetleniu możesz uprawiać 36 albo 48 warzyw. Takie pionowe. I to jest coś, co jest pewnym rozwiązaniem na kryzys żywnościowy. Jakiś chyba Grzesia Kusza to dosyć szczegółowo wyjaśniałem, więc nie chciałbym już tego dublować.
To przechodząc, jeśli chodzi o takie inwestycje, które się pojawią, to z drugiej strony mówiliśmy o tych kredytach i kiedyś podczas naszej rozmowy dokładnie przewidziałeś stopy procentowe, które wzrosły do takiego poziomu, jaki mamy dzisiaj, ale jak ty dalej prognozujesz, czy może być też, że te stopy pójdą aż, nie wiem, do 20 punktów procentowych i tak dalej, nie wiem, czy czeka na scenariusz Turcji, czy jak to myślisz w Polsce, na ilu się mogą zatrzymać i czy będą spadać?
Dobra, to jest moja prognoza, która wiesz, prognozowanie rzeczy, które zależą od Glapińskiego, który dostaje rozkazy z BIS-u bądź od partii rządzącej, to jest obarczone dosyć dużym błędem, ale gdybym miał to oceniać, zobaczymy, czy znowu mi się uda przewidzieć. Powiedziałbym, że jeszcze stopy procentowe wzrosną troszeczkę. Nie będzie to już podwyżka, nie wiem, o 1 czy 2%, tylko wzrosną raczej symbolicznie. Tak jak ostatnio podniesioną 0,5 punktu procentowego, mimo że wszyscy oczekiwali jednego, to teraz pewnie będzie to samo. Podniosą może jeszcze raz, może dwa, ale nie wierzę, że stopy procentowe przekroczą 8 punktów. Teraz ile mamy? Chyba 6,5.
Jakoś tak jest, tak.
No to powiedzmy jeszcze wzrosną, nie wiem, punkt procentowy czy 1,5 punktu. Później rozpoczną się duże problemy. Będzie recesja. Będą problemy jakieś na rynkach finansowych i usłyszymy, że inflacja zwalnia, że mamy recesję. I ona rzeczywiście będzie zwalniać, dlatego że w trakcie recesji tempo cyrkulacji waluty bardzo spowalnia. A ono ma bardzo duży wpływ rzeczywiście na inflację. Inflacja nam się będzie obniżać i to zostanie wykorzystane przez bank centralny jako uzasadnienie do niepodnoszenia stóp procentowych. I w środku kryzysu finansowego usłyszymy znowu, że trzeba uruchomić dodruk, trzeba uruchomić pomoc. Kolejny aspekt to są najprawdopodobniej lockdowny, które nas przygotowują już w tym momencie politycy do zaakceptowania. Czyli możemy mieć taką sytuację, że mamy globalną recesję, spowolnienie tempa cyrkulacji waluty i jednocześnie lockdown oczywiście wynikające z konieczności dbania o nasze zdrowie. Czyli będzie na co zwalić winę, więc jeżeli na jesień stanie się to wszystko, o czym rozmawiamy, to efektem tego może być drastyczne obniżenie stóp procentowych znowu, w okolice zera. Połączone z masowym dodrukiem, może na skalę nawet większą niż podczas COVID-u. Jeżeli do tego dojdzie, to w trakcie recesji mamy spadek inflacji, stąd uzasadnienie do obniżenia stóp procentowych. Uruchomienie masowego dodruku, no bo trzeba ratować gospodarkę, trzeba dać jednym, drugim, trzecim. Przy okazji trzeba zarżnąć resztę małych i średnich przedsiębiorców. A tych, którzy chcą pracować, zniechęcić ich do pracy zasiłkami. No i to będzie przygotowanie do kolejnej odsłony, do tego, że jeżeli znowu obniżysz stopy procentowe, jeżeli znowu na masową skalę wpompujesz kupę kasy w rynek czy w gospodarkę, no to będziesz miał jeden efekt, dalszy wzrost inflacji. Więc ta inflacja sobie wzrosła właśnie na fali tych wszystkich czynników, które omawialiśmy. Ona teraz spowolni, bo mamy depresję, spowolni jeszcze, jeżeli recesja się pogłębi, a później wejdzie na dużo, dużo wyższy poziom w wyniku ponownego obniżenia stóp i ponownego dodruku. Mam nadzieję, że to zrozumiałe.
Tak, ale mam też pytanie, bo trochę widzów się pyta, czy w ogóle Polsce grozi taki scenariusz Turcji, bo z jednej strony powiedziałeś, że to będzie spadać, ale czy w ogóle myślisz, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że możemy mieć taką inflację jak Turcja?
W Turcji mamy dużą inflację nie dlatego, że coś było nie tak z ichniejszą gospodarką, tylko dlatego, że ona została zaatakowana, dlatego że Erdogan próbował być zbyt niezależny od Amerykanów, więc w 2015 roku przeprowadzono pierwszy atak spekulacyjny, i od tego czasu regularnie się przeprowadza i po prostu inwestorzy globalni stracili kompletnie zaufanie do liry. Oczywiście chora polityka banku centralnego też się w pewnym stopniu przyłożyła do, do inflacji, ale tak naprawdę nie wiem, ile dzisiaj wynosi inflacja w Turcji. Pewnie ze 20%, no to dużo nam nie brakuje.
Chyba 80 w ogóle mówi się nawet, naprawdę, jakichś gigantycznych.
Nie wiem, dawno odkąd nie mam ekspozycji na Turcję, w ogóle nie interesuję się tym rynkiem.
Dobrze, to Cztery, mam pytanie, bo mamy też, wcześniej poruszyliśmy trochę tą wojnę na wschodzie, która trwa i tak dalej i nie wiemy, czy się szybko zakończy, czy nie, ale też mówią, że jeśli, jak ty w ogóle do tego podchodzisz, czy jest szansa, że wojna się zaraz zakończy, ten konflikt i czy my właśnie jako Polacy pojedziemy odbudowywać Polskę, będzie dla nas, będą tam miejsca pracy, będziemy dużo zarabiać i trochę się nam otworzy rynek, bo z drugiej strony ludzie mówią, że jest to mało realne, bo jednak tam się nie zarabiało jakiś kroci, więc no, żeby jednak Polacy jeździli, nie wiem, budowlańcy i tak dalej na Ukrainę, jest mało prawdopodobne. Ale jak ty w ogóle podchodzisz do tego tematu?
Wiesz co, skrajnie źle oceniamy polską politykę zagraniczną, dlatego że przyjęliśmy naprawdę bardzo dużo Ukraińców, bardzo dużo pomogliśmy temu narodowi. I kompletnie nic nie mamy z tego, przynajmniej ze strony Unii Europejskiej. Czyli Unia nas szachowała ogromnymi karami, wstrzymaniem pieniędzy, jeżeli Turowa nie zamkniemy. A teraz, kiedy robimy coś mega dobrego, kompletnie nic z tego nie mamy. Powinniśmy od razu bardzo brutalnie szantażować Unię Europejską, zgodnie z ich standardami. Albo wam wpakujemy co najmniej milion czy dwa ukraińskich uchodźców, zaraz je wyślemy za niemiecką granicę. Albo mamy zagwarantowane wszystkie kontrakty, czy absolutną większość kontraktów w odbudowie Ukrainy, że mają to dostać polskie firmy. A nie widzę tego. Druga rzecz, nie widzę żadnych pieniędzy, które mogłyby Polska wyciągnąć, szantażując władze Unii Europejskiej z tego tytułu, że przyjęła najwięcej imigrantów. Dlatego też nie mam złudzeń co do tego, że jak Ukraina będzie odbudowywana, to raczej będą przodować firmy niemieckie, francuskie, te, które rzeczywiście rozdają karty, czyli firmy pochodzące z krajów, które rzeczywiście rozdają karty w Europie. Polska na pewno też dostanie jakieś kontrakty, ale na pewno dużo mniejsze niż moglibyśmy wywalczyć. A nawet jeżeli do tego dojdzie, to niespecjalnie wierzę, że to polscy pracownicy będą jakoś je odbudowywać. Inaczej, inżynierowie, pracownicy wysokiego szczebla tak, ale na miejscu się okaże, że lokalna siła robocza jest dużo tańsza, więc ona będzie zatrudniona.
Mhm. Powiedziałeś też, właśnie zmieniając już temat tego, co się dzieje na wschodzie, do tego, co mamy z lockdownami i tego, co może się pojawić na jesień. Trochę wszystko, tak jak mówisz, na to wskazuje, że będziemy mieli kolejne lockdowny, ale chciałem ciebie też zapytać o to zdrowie. Wiem, że ostatnio też interesujesz się i dla ciebie jest ważna książka Rak to nie wyrok Grzebyka i chciałem zapytać, dlaczego w dobie właśnie dzisiejszej jest to naprawdę no, bardzo ważna pozycja dla każdego człowieka.
Znaczy, dla mnie zdrowie zawsze było równie ważne jak inwestycje, jak pieniądze, jeżeli nie ważniejsze. No bo wolisz być zdrowym biedakiem, czy leżeć przykuty do łóżka i mieć miliony na koncie? Odpowiedź jest chyba prosta. Ja w życiu przeczytałem około 50 książek z dziedziny naturopatii, medycyny i staram się po prostu robić wszystko, żeby utrzymać moje ciało i umysł w jak najlepszej kondycji. Jak do tej pory mi się to udaje, mimo że trochę idę pod prąd tej konwencjonalnej medycyny, bo uważam, że w wielu miejscach jest super, ale niestety w większości przypadków sobie kiepsko daję radę. I książką, która na mnie zrobiła największe wrażenie, była czterotomowa taka encyklopedia Ryszarda Grzebyka, właśnie Rak to nie wyrok. I ta książka, mimo że moim zdaniem była jedną z najlepszych książek, pokazujące, jak dbać o zdrowie, czego unikać, co zrobić, żeby po prostu być zdrowym w takim chorym świecie, to ona przestała być sprzedawana i ja w pewnym momencie poznałem Ryszarda Grzebyka, on po prostu napisał do mnie maila w podziękowaniu, bo ludzie bardzo mocno zaczęli uderzać do niego, pytać się o tą książkę, kiedy moi kursanci, ponad 2000 osób, zaczęło się o nią dopytywać.
A dlaczego nie była sprzedawana? Dlaczego nie była?
Bo jest fantastycznym lekarzem, ale kompletnie nie zna się na biznesie, na wydawaniu książek i tak dalej. Kiedyś wydrukował ileś książek, które gdzieś tam się rozchodziły przez jakieś wydawnictwa, ale kompletnie o to nie dbał. No i spotkaliśmy się po prostu tak, żeby pogadać na godzinę. Okazało się, że rozmawialiśmy 7 godzin. Tematy nam się nie kończyły. I namówiłem go do wydania książki. Powiedziałem, że jest to absolutnie genialna lektura. On się nie chciał kompletnie tym zajmować. Ustaliliśmy, że my się tym zajmiemy. Czyli on dał wiedzę, dał nam prawa do wydania tej książki. Ja po prostu wznowiłem, zrobiłem całkiem... To jest to drugie wydanie, jest tam kilka rzeczy się różni. Zrobiliśmy stronę raktoniewrok.com, nie PL, bo niestety nie dało się tej domeny kupić. No i puściłem tylko krótką informację odnośnie tej książki i już ponad 1000 się sprzedał w ciągu zestawów, w ciągu tam niecałego miesiąca. Ja ją bardzo polecam inaczej. Ja 10 lat pracowałem na markę, moją, na nazwisko i tak dalej. I nie wydałbym czegoś, co do czego nie jestem przekonany, że jest po prostu świetne. Więc Ryszard, on zajmuje się nadal leczeniem, on szkoli bardzo dużo lekarzy, dlatego że on jest lekarzem medycyny naturalnej wykształconym w Kanadzie. W Kanadzie naturopatia jest stawiana na równi z medycyną akademicką. U nas niestety, jeżeli masz lekarzy, to oni podlegają pod izby lekarskie i muszą działać zgodnie z wyznaczonymi rzeczami. Po to, żeby po prostu no, być lekarzem farmakologiem, czyli sprzedawać nieskuteczne leki. Natomiast Ryszard jest najlepszym znanym mi przyczynowcem. Czyli on po prostu szuka przyczyny powstania choroby i przy pomocy naturalnych rzeczy próbuje doprowadzić do usunięcia i w przypadku wielu przewlekłych chorób to jest jedyna metoda. No, tak ci mówię, 7 godzin przegadaliśmy o bardzo konkretnych rzeczach.
Jest to bardzo ciekawe, szczególnie dzisiaj, gdzie powinniśmy dbać o to zdrowie i prawie no, kończąc, chcę cię zapytać...
Tak, i przede wszystkim jest to książka napisana przez lekarza, na szczęście wyedukowanego w innym systemie.
No to jakbyś tak jeszcze właśnie kończąc w 3 zdaniach może jeśli się da, co właśnie dzisiaj powinniśmy zrobić, żeby zadbać zarówno o psychikę, jak i zdrowie fizyczne, mając tak naprawdę z każdej strony no, trudne informacje, bo wszędzie jesteśmy bombardowani właśnie newsami o wojnie na wschodzie, o lockdownach, o covidach i tak dalej. Czy jest coś, co dzisiaj według ciebie już zanim jeszcze sięgniemy po książkę moglibyśmy robić, żeby no, dbać o to zdrowie?
Pierwsza rzecz to jest odciąć się od negatywnych informacji, bo powiedziałeś, one nas kształtują, one sprawiają nas permanentny strach. Permanentny strach powoduje stres oksydacyjny, który sprawia, że nasze tkanki są permanentnie niedotlenione, niedożywione. Mamy zbyt niskie pH krwi czy organizmu, które sprawia, że wszystkie patogeny się dużo łatwiej rozwijają. Przecież bakterie, grzyby, wirusy, one potrzebują określonego środowiska. Zmieniając to środowisko, dotleniając nasz organizm, podnosząc jego energię, jesteś w stanie bardzo dużo zmienić. Dostarczyć witaminy, mikroelementy. Też musisz wiedzieć, w jaki sposób, które rzeczy ze sobą łączyć, żebyśmy byli w stanie je wchłonąć. Łukasz, no, w 3 minuty nie da się czegoś zrobić. Ja na przykład moją wiedzę, która w zeszłym roku była mniejsza niż jest dzisiaj, całą medyczną, zebrałem w 14 godzinach nagrań. No, jak robiłem kurs Inteligentny Inwestor, tam jest jeden dział poświęcony zdrowiu. To jest 14 godzin.
Ciekawiłeś mnie tą książką, więc też tutaj bardzo chętnie sprawdzę. No i Cezary, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Wiem, że trochę wymęczyłem. Wiem, że masz pogodę tam prawie 50 stopni za oknem, ale zazdroszczę ci tego klimatu, więc życzę ci też wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów. No i jesteśmy w kontakcie, także bardzo ci dziękuję i miłego dnia życzę.
Dzięki serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.